Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Studium księdza Eligiusza Piotrowskiego o początkach wiary chrześcijańskiej we wskrzeszenie Jezusa zaczyna się mocnym uderzeniem, bo oskarżeniem teologii o to, że bardzo długo traktowała zmartwychwstanie mniej lub bardziej po macoszemu. Przyznam, że aż dech mi zaparło. Problem w tym, że cała książka napisana jest w taki sposób, iż z każdą jej stroną do samego końca dech zapiera coraz mocniej i mocniej. Pisze o książce księdza Eligiusza Piotrowskiego Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa polski teolog, medioznawca i publicysta, profesor Uniwersytetu Gdańskiego Józef Majewski. Książka księdza Piotrowskiego jest jedną z trzech publikacji nominowanych do tegorocznej Nagrody Znaku i Chesti imienia księdza Józefa Tischnera. I o niej porozmawiamy w dzisiejszej odsłonie Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Ta nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 roku. Nagroda Znaku i Chesti imienia księdza Józefa Tischnera honoruje wybitnych intelektualistów, publicystów i działaczy społecznych, którzy wcielają w życie wartości bliskie księdzu Józefowi Tischnerowi. Od 2022 roku Nagroda Znaku i Chesti imienia księdza Józefa Tischnera jest przyznawana w dwóch równorzędnych kategoriach. Za książkę lub cykl publikacji, które stanowią kontynuację tischnerowskiego myślenia według wartości, i za inicjatywy duszpasterskie i lub społeczne będące działaniem według wartości głoszonych przez księdza Józefa Tischnera. W tej pierwszej kategorii nominowane zostały w 2023 roku trzy pozycje: Ostateczne rozwiązania, Ludobójcy, ich dzieło autorstwa Konstantego Geberta, Naprawić przyszłość i dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat Marcina Napiórkowskiego oraz Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa księdza Eligiusza Piotrowskiego. Dziś porozmawiamy o tej ostatniej publikacji. Wprowadzeniem do rozmowy z autorem będzie refleksja na temat publikacji Wojciecha Bonowicza, członka jury nagrody, biografa księdza profesora Józefa Tischnera.
Trzecia nominatka, obszerna bardzo rozprawa, blisko 900 stron licząca, z teologii. To jest książka księdza Eligiusza Piotrowskiego, długi tytuł, proszę o cierpliwość, Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa od Reymarusa do Ratzingera Benedykta XVI. Można by powiedzieć, że tutaj temat może się wydać słuchaczkom, słuchaczom najbardziej egzotyczny. Ksiądz Piotrowski jest wybitnym dogmatykiem, wybitnym teologiem i napisał taką książkę, jakich w Polsce właściwie się prawie nie pisze. My nie mamy wielkich książek teologicznych, takich wielkich w tym sensie, że będących rezultatem bardzo długiej pracy nad cudzymi tekstami, ale też samodzielnych przemyśleń na bazie tej lektury. Ksiądz Piotrowski wziął się za temat, no właściwie kluczowy, to znaczy temat zmartwychwstania. Czym jest zmartwychwstanie? Jak my je właściwie rozumiemy, jak je rozumiano przez wieki, jak je rozumieją teologowie dzisiejsi? On przeczytał dzieła ponad setki teologów, akurat wybrał sobie obszar języka niemieckiego, w którym bardzo dużo się działo przez ostatnie dwa stulecia. I muszę powiedzieć, że to jest praca, która człowieka naprawdę przyprawia o zawrót głowy. Nie tylko dlatego, że jest obszerna ogromnie, ale że widzimy, jak wielu ludzi rozmyśla nad pewnym faktem, które dla osób religijnych są jakby takim centrum. Dla religijnych chrześcijan są centrum ich wiary, a dla ludzi patrzących z zewnątrz są często zbywane machnięciem ręki. No, czym się tu zajmować? To są takie bajki, prawda, które ludzie sobie opowiadają, no bo wierzą w to. A tymczasem Piotrowski pokazuje, jak bardzo to jest głęboka problematyka, jak ciekawe obszary się otwierają, jak wiele jest pytań o naszą wyobraźnię, o pojęcia, których używamy, o to, co z tego wynika także dla jakby naszego rozumienia, nie wiem, siebie, kościoła, i tak dalej, świata i tak dalej. I sądzę, że to jest lektura niesamowicie pożyteczna, chociaż wiem, że niełatwa, bo sam się przez tę książkę przedzierałem, ale muszę powiedzieć, że na koniec ten wysiłek daje taki rodzaj, to jest trochę tak, może powiem króciutko, jakbyśmy nagle wyszli na taką wielką, otwartą przestrzeń, prawda? Albo jeszcze lepiej na szczyt jakiejś góry i dużo dalej widać wtedy.
Mówił Wojciech Bonowicz, członek jury nagrody, biograf księdza profesora Józefa Tischnera, a za kilka chwil rozmowa z autorem publikacji, księdzem Eligiuszem Piotrowskim.
Tu Radio Kraków Kultura.
To imponująca, rzetelnie i z pasją napisana monografia poświęcona sporom o rozumienie zmartwychwstania Jezusa w obrębie teologii chrześcijańskiej. Czytamy w opinii jury Nagrody Znaku i Hestii. W opinii, która odnosi się do nominowanej w tej nagrodzie w kategorii pisarstwa kontynuującego tischnerowskie myślenie według wartości książki pod tytułem Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa autorstwa księdza Eligiusza Piotrowskiego, teologa i dogmatyka. Autor książki jest przy naszym telefonie. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Przez kilkanaście wieków nie toczono sporów o zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, pisze ksiądz we wstępie do swojej książki. Dopiero wraz z nadejściem oświecenia ruszyła debata związana z szeroko rozumianą krytyką tekstu biblijnego, co znalazło swój wyraz w nowych próbach interpretacji fenomenu zmartwychwstania Jezusa. Spór o zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie, które stanowi o fundamentach całego chrześcijaństwa. Spór o zmartwychwstanie to spór o to, kiedy nastąpiło, jak i czy w ogóle nastąpiło. O co toczyć tu spór i jak zacząć go toczyć? Dlaczego ten spór, ta dyskusja o zmartwychwstaniu, o zrozumieniu tego zmartwychwstania jest ważna? Można było powiedzieć, skoro stanowi fundament całego chrześcijaństwa, to jest ważna.
Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia ze sporem, który jest sporem fundamentalnym, ponieważ wraz z prawdą o zmartwychwstaniu ostoi się albo upadnie chrześcijaństwo. Więc nie ulega wątpliwości, że spór ma charakter zasadniczy. Nie ulega też wątpliwości, że myślenie i mówienie o zmartwychwstaniu jest problemem dla wielu wierzących współcześnie, ponieważ to nie tylko w oświeceniu postawiono pytanie o zmartwychwstanie, ale dzisiejsi wierzący, czytając przekaz biblijny na temat zmartwychwstania, albo słuchając nauk na temat zmartwychwstania, stawiają sobie pytanie o to, o czym te teksty tak naprawdę mówią. Kiedy po przemienieniu apostołowie, jak czytamy w Ewangelii, schodzili z góry przemienienia, zastanawiają się, co miał na myśli Jezus, kiedy mówi, że nie opowiadajcie o tym doświadczeniu nikomu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Wtedy oni się zastanawiają, co to znaczy zmartwychwstać. W myśleniu o zmartwychwstaniu jesteśmy przyzwyczajeni do naszych wyobrażeń. Tych wyobrażeń, które zrodziły się już na przedszkolnej katechezie, kiedy dzieci słuchają opowiadań, kiedy kolorują religijne obrazki. I te obrazy, które pozostają na długie lata w głowach wierzących, stają się dominujące. I dopiero wtedy, kiedy ludzie zaczynają się zastanawiać, jak to być mogło i dlaczego takie orędzie o zmartwychwstaniu się pojawiło, wówczas napotykają sami na pytania, z którymi sobie nie potrafią poradzić. Odkrywają w przekazie ewangelijnym i w przekazie Nowego Testamentu, mówiąc ogólnie, sprzeczności, które nastręczają problemy, z którymi sobie nie potrafią poradzić i albo te problemy pomijają, albo stwierdzają, że coś jest tu nie w porządku, coś się nie zgadza, że są tak silne rozbieżności, że nie sposób ich, tych rozbieżności zniwelować, albo nie sposób odpowiedzieć sobie na to, jak sobie z tymi rozbieżnościami poradzić. Problemem takim zasadniczym jest to, że mamy przekaz czterech Ewangelii i listów apostolskich, zwłaszcza listów Pawła Apostoła, szczególnie jego pierwszego listu do Koryntian, gdzie relacje na temat tak zwanych wydarzeń paschalnych są przedstawione, a jednocześnie są mocno niespójne, że wielu autorów, którzy zwracali uwagę na ten problem, także nie dochodzi do jakiegoś konsensusu i nie ma takiej jednej linii, którą można by powiedzieć, że ten spór przyniósł rozwiązania, które są dla wszystkich satysfakcjonujące.
Ale już z tego, co ksiądz mówi, wydaje mi się, że tutaj ważne, żeby zwrócić uwagę na słowo spór. Jeśli powstaje spór, to znaczy, że coś poddawane jest w wątpliwość, więc może należy odwołać się do historii, może należy też odwołać się do faktu, odwołać się do tego, co myśleli, jak rozumowali, na czym się opierali ci, którzy pisali pierwsze przekazy o zmartwychwstaniu, czyli odwołać się do tekstów ewangelistów, jak pierwsi czytelnicy rozumieli ten przekaz. Może zacząć trzeba od początku.
Ja w swojej książce od tego początku zaczynam. Zaczynam od przekazów biblijnych na temat zmartwychwstania, ale to, co jest fundamentalne do jakichkolwiek rozstrzygnięć, to jest ten fakt, że teksty, na których się opieramy, powstały dziesiątki lat. To znaczy, jeśli przyjąć, że Jezus umarł, jak badania biblijne pokazują na pewno, że stało się to między 27 a 33 rokiem, więc taką mamy rozpiętość. Ale nawet zakładając, że 33 rok, to między tym momentem śmierci a powstaniem tekstów upłynęło 20, 30 czy 40 lat. A więc mamy do czynienia z okresem, w którym tworzyła się najpierw tak zwana tradycja ustna, a więc nie było tekstu. To jest pierwsza uwaga. Kiedy te teksty pisane zaczęły pojawiać się i kiedy one przybrały kształt skończonych jednostek, to znaczy kiedy powstały cztery Ewangelie, no to już one w momencie, kiedy zaistniały, zawierały sobie bardzo znaczące różnice w opisie tego, co miało miejsce, więc zaczęły się ujawniać w tych Ewangeliach pewne teologiczne tendencje, które zostały zrealizowane, tak można powiedzieć, w zredagowanych tekstach. Te różnice wynikają z przyjętych perspektyw teologicznych, czy z pewnych perspektyw historycznych. Dla przykładu, w jednej Ewangelii, na przykład w Ewangelii Łukasza, wyczytamy, że apostołowie pozostali w Jerozolimie i że w Jerozolimie oczekiwali na zmartwychwstanie, albo że to zmartwychwstanie ich w Jerozolimie zostało. Natomiast z Ewangelii tak Marka, jak i Mateusza możemy wyczytać, że po śmierci Jezusa uczniowie udali się do Galilei, a więc poszli na północ, poszli w rodzinne strony. To udali się jest swego rodzaju eufemizmem, ponieważ raczej trzeba, jak niektórzy interpretatorzy mówią wprost, uciekli do Galilei, niektórzy nawet mówią, że być może stało się to przed Wielkim Piątkiem. A więc z jednej strony nie mamy innych świadectw, jak te świadectwa Nowego Testamentu, ale z drugiej strony i o to właściwie toczy się spór, albo główna oś sporu, albo jeden z głównych nurtów sporu, to jest to, na ile te teksty biblijne, te teksty Nowego Testamentu, teksty Ewangelii można uznać za teksty historycznie wiarygodne, bo można oczywiście zbagatelizować te różnice w poszczególnych Ewangeliach, ale to jest droga, która prowadzi donikąd, bo te różnice są tak oczywiste, że nie sposób przejść nad nimi i powiedzieć, że nic się nie stało, to nie jest żaden problem.
Ksiądz też to rekonstruuje, czyli jakby zaczyna też ksiądz zwracać uwagę, że powinniśmy się zastanowić, czy warto się zastanowić i spoglądnąć na te fakty, jakby z punktu widzenia też historycznego. Co jest faktem, a co faktem nie jest. Wtedy wychodzą te różnice, które pojawiają się również w opisach, które pojawiają się w Ewangeliach, że faktem, fakty są te, które są jakby przyjęte, prawda, i które mogą być sprawdzane, że istnienie Jezusa, jego śmierć, no miejsce urodzenia już też bywa wątpliwe, nie tyle Betlejem, co raczej Nazaret, jest data śmierci, tu też ksiądz już wspominał o tej wątpliwości, albo rok 27, albo 33. Faktem jest, że odbyła się egzekucja zbiorowa, że Jezus został zabity podczas tej egzekucji. Faktem zdaje się jest, albo fakt, który możemy wysnuć z tych opowieści, że uczniowie opuścili Jezusa w momencie egzekucji. To są fakty. Czy faktem może być również, bo mówimy tu o zmartwychwstaniu, czy faktem może być również pogrzeb Jego, pogrzeb Jezusa, a potem pusty grób? Czy pusty grób jest faktem? Czy na pewno jest faktem?
Jeśli chodzi o to, co jest faktem, to jeśli przyjrzymy się temu, w czym teologowie są dzisiaj zgodni, więc krytycy, którzy na ten temat się wypowiadali, pisali artykuły, czy pisali książki, to wychodząc od tego, co bez wątpienia jest faktem, to są dwie rzeczy. Z jednej strony śmierć Jezusa, a z drugiej strony faktem jest moment, w którym uczniowie Jezusa stanęli przed światem i powiedzieli, ten, który został zabity, żyje. Że ten, który został stracony na krzyżu, został przez Boga podniesiony, wyniesiony na prawicę Boga i my jesteśmy tego świadkami. Natomiast to wszystko, co jest pomiędzy, bywało poddawane różnego rodzaju wątpliwości, czy wysuwano różnego rodzaju wątpliwości wobec tych biblijnych faktów. A te biblijne fakty, jeśli mówimy biblijny fakt, to mamy świadomość, że w tym momencie stawiamy swego rodzaju znak zapytania, albo bierzemy ten fakt w cudzysłów, albo mamy świadomość, że mamy do czynienia z pewnym opisem, z pewną konstrukcją, która niekoniecznie musi być historyczna. Oczywiście pytanie o grób i w konsekwencji o pusty grób również podlega tej samej regule, tej samej zasadzie. Aczkolwiek to, że o tym grobie jest mowa w czterech Ewangeliach, to świadczy o tym, że ten fakt biblijny występuje bardzo wcześnie. Więc mówienie o grobie Jezusa, o pochowaniu Jezusa w grobie jest uznawane za pewną pierwotną rzeczywistość, ale to no, musimy pamiętać o tym, że to w pierwszym rzędzie jest rzeczywistość wiary. Mówię o tym dlatego, że teologowie często podnoszą te kwestie, mówiąc o tym, że opis pogrzebu Jezusa jest swego rodzaju zadośćuczynieniem temu, że uczniowie faktycznie Jezusa opuścili. Sam opis w czterech Ewangeliach jest pełen sprzeczności, począwszy od tego momentu, że pogrzeb odbywał się w pośpiechu, do tego opisu w Ewangelii Jana, że pogrzeb odbył się według żydowskich reguł grzebania umarłych. To oczywiście pokazuje, jak można konstruować pewnego rodzaju opowiadania, bo jeśli pogrzeb Jezusa był niepełny, to mamy uzasadnienie, dlaczego kobiety czekują otwarcia grobu. Jeśli pogrzeb był pełny, no to już widzimy, że kobiety idą grób Jezusa tylko nawiedzić. Więc nie oczekują ani otwarcia grobu, ani jego otwierania, ani tego, że będą miały kontakt z ciałem Jezusa. Podoba mi się bardzo takie określenie Joachima Gmilki, który jest jednym z bohaterów moich relacji. Mówi o tym, że pusty grób to jest taki łup zmartwychwstania. To jest pewien opis, czy pewna figura, która wynika z myślenia o zmartwychwstaniu. Jest wtórną rzeczywistością do zmartwychwstania, służącym, elementem służącym do wyrażenia tego, to jest opowiadane.
Ale właśnie, czy ten pusty grób ma być tym dowodem zmartwychwstania Jezusa? Czy w takim razie ten pusty grób, jak pan sugeruje, to jest pewien konstrukt literacki?
Nie można wykluczyć tej możliwości, że jest konstruktem literackim. Ciekawe jest to, że wielu teologów, mówiąc o pustym grobie, mówi, że on nie jest dowodem, bo sam pusty grób jest takim znakiem wieloznacznym. No, pustość grobu można różnie tłumaczyć. Można powiedzieć, że na przykład ktoś ciało zabrał, że to ciało przeniósł, albo że groby zostały pomylone. I jednocześnie ci, którzy o pustym grobie mówią, stwierdzają, że on nie jest dowodem na zmartwychwstanie, ale jednocześnie bardzo szybko dodają, że był pusty. Więc pojawia się to, można wyczytać z wielu tekstów, że z jednej strony to zastrzeżenie, że nie jest dowodem, okazuje się, że kilka zdań dalej pojawia się ten pusty grób mimo wszystko w charakterze dowodu. Więc, że nieważne, czy był pusty, czy był niepusty, że to niczego tak naprawdę nie dowodzi, ale grób był pusty. Można sobie wyobrazić, no, że ten grób nie jest pusty, albo że tego grobu nie ma. Był swego czasu taki film, który próbował tę historię opowiedzieć inaczej, to znaczy taka sugestia pojawiła się w filmie, że znaleziono grób Jezusa. Film, o ile pamiętam, nosił tytuł Ciało, że znaleziono grób, którym domniemano, czy wyglądało na to, że zawiera kości Jezusa, i pojawiło się pytanie, co z tym fantem zrobić, jak sobie z tym kłopotliwym, jak się wydawało, faktem poradzić. Ale to także była okazja do tego, żeby na temat zmartwychwstania jakąś dyskusję przeprowadzić. Oczywiście takiej dyskusji nie odbyto, ale to również stawia pewnego rodzaju pytanie, co by było, gdyby znaleziono grób Jezusa i ten grób nie był pełny. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że to jest w żaden sposób nieprawdopodobne, ale to stawia pytanie, na ile opuszczenie, czy na ile pustość grobu warunkuje zmartwychwstanie Jezusa i czy można sobie pomyśleć zmartwychwstanie bez pustego grobu. Oczywiście to pokazuje, jak szeroki jest wachlarz zagadnień związanych ze zmartwychwstaniem. Wachlarz jest o tyle ważny, że wielu ludzi dzisiaj w tym wachlarzu gdzieś sytuuje swoje przekonania, czy nawet, gdybyśmy śmiało powiedzieć, swoją wiarę. I pytanie jest tego rodzaju, czy ten wachlarz może taki szeroki pozostawać, na ile on jest, czy poszczególne elementy tego wachlarza są prawdopodobne i które są bardziej prawdopodobne, a które mniej. I tu mamy do czynienia z pewnymi rozstrzygnięciami wiary, która poszukuje zrozumienia.
Ksiądz pisze, wiara musi pozostać żywą rzeczywistością, która nie lęka się konfrontacji.
To jest pewien problem, który objawia się często w rozmowach z ludźmi, czy w wykładach, kiedy ludzie szukający tego zrozumienia mówią o tym, że na przykład pojawiały się problemy, czy pojawiają się problemy, czy towarzyszą im nieustannie problemy związane z wiarą, zwłaszcza ze zmartwychwstaniem, ale albo nie znajdują odpowiedzi i przestają szukać, albo nie chcą podejmować problemów, obawiając się, że będą musieli na przykład jakoś zrewidować swoje religijne wyobrażenia, co nie jest łatwe. Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy takie, teologię to się nazywa takie przedrozumienia. A więc mamy wyobrażenie pewnej rzeczywistości i potem szukamy uzasadnienia tych naszych wyobrażeń i bardzo trudno jest nam się z tymi wyobrażeniami na przykład rozstać, albo je wyprostować, albo je zmienić, albo uzupełnić. I to jest problem. No, wiara, która bałaby się pytań, albo uważałaby, że jakieś pytania są nieodpowiednie, niestosowne, albo na przykład uznawałaby, że to pytanie, na to pytanie została już udzielona odpowiedź, nie zastanawiają się jednak, że ta odpowiedź, która została udzielona, ich nie zadawala. I wtedy można no, albo podjąć ryzyko szukania, albo zrezygnować, co oczywiście jest niedobre i na dłuższą metę nie przyniesie dobrych owoców.
Czyli strach przed takimi czy poruszaniem, czy wyartykułowaniem pewnych wątpliwości, strach przed wątpliwościami, bo one, jak też ksiądz pisze w książce, mogłyby naruszyć budowlę życia, ich życia duchowego. Czy zatem jest miejsce w Kościele na debatę o zmartwychwstaniu?
To nawet nie jest pytanie, czy jest miejsce na debatę. Ta debata trwa właściwie, no tak jak ja napisałem, od czasów Reimarusa. Ona oczywiście jest wcześniejsza, ale nie ulega wątpliwości, że kiedy pojawiły się teksty Reimarusa, to warto zauważyć, pojawiły się dopiero po jego śmierci, ponieważ pewnie Reimarus sam takie są podejrzenia, pewnie słuszne, że Reimarus obawiał się tego, że jego teksty mogą tak bardzo poruszyć społeczność wierzących, że to może mieć przykre konsekwencje dla niego czy dla jego rodziny. Ta debata, wydaje się, jest konieczna, aczkolwiek dla wielu, którzy myślą sobie o teologii w kategoriach katechizmu, sprawa zmartwychwstania, jak wiele innych spraw teologicznych, jest rozwiązana, jest zdefiniowana, jest zamknięta i pytania, które się pojawiają, nie powinny się pojawiać. Oczywiście to jest droga donikąd, ponieważ brak poszukiwań, brak zdania sobie sprawy z tego, że poszukiwanie prawdy jest pewną ludzką koniecznością. To jest coś, co jest ciągle zadaniem. Oczywiście debaty w Kościele niestety należą do rzadkości. Często jest tak, że nie tyle chodzi o to, by podejmować pewne palące tematy, ale by przypieczętować rozwiązania, które już zostały zatwierdzone, podjęte i do pewnych tematów nie wracać czy nie poruszać, bo to mogłoby być niepożądane. Oczywiście to moim zdaniem jest to zła postawa, ponieważ jeśli ludzie podejmują trud odkrywania prawdy i jeśli w tym trudzie muszą nawet coś skorygować, muszą dokonać czasami mniej lub mniejszych czy większych rewolucji, to jest dobre, ponieważ to pokazuje pewien poznawczy ogień. Ci teologowie, o których pisze, okazało się, że wyszła ich ponad setka, byli ludzie, dla których te kwestie były ważne. Temperatura debaty była czasami bardzo wysoka, ale to jedynie świadczy o tym, że sprawa zmartwychwstania jest sprawą fundamentalną i pewnie taką będzie pozostawała, jak długo Kościół trwać będzie, ponieważ no to jest ten fundament. I nie jesteśmy w stanie zapewnić, że nie pojawią się nowe pytania, nowe kwestie, że każde pokolenie będzie ten problem może trochę inaczej widziało, może ta ich perspektywa, tych, którzy przyjdą po nas, będzie inna. Będą sięgać do tych przemyśleń, które były wcześniej, ale będą także poszukiwać na własną rękę, tak bym powiedział. Więc to jest coś, co jest konieczną rzeczą. O czym debatować, jeśli nie o zmartwychwstaniu?
I tak ksiądz kończy też swoją książkę, że obok wyznania zmartwychwstał ciągle powinno pojawiać się pytanie, ale jak to rozumieć? Zadawanie tego pytania to jest to, o czym też ksiądz pisał, co już dzisiaj przywoływałam. To jest też pokazanie, że wiara musi pozostać żywą rzeczywistością. Kiedy zadajemy pytania, to ta wiara staje się żywą rzeczywistością, bo mamy wątpliwości. A jak mamy wątpliwości, to dobrze, bo wtedy myślimy, bo wtedy dociekamy, bo wtedy chcemy zrozumieć i możemy właśnie zadać to pytanie. Zmartwychwstał, ale jak to rozumieć? Czy tak?
Chciałbym, żeby to tak było, ale pewnie często jest tak, że kiedy pojawiają się wątpliwości, kiedy pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, czy pojawia się trudność, to wielu ucieka przed konfrontacją, przed zmierzeniem się. Ja, pisząc o tych wielu wybitnych teologach, miałem na myśli również to, by czytelnicy, którzy będą książkę czytać, sięgną sobie do jednego czy drugiego autora, niekoniecznie czytając książkę ciurkiem, ale znajdą swoje wątpliwości, swoje pytania i znajdą próby odpowiedzi i znajdą ludzi, którzy w pewien sposób są ich towarzyszami na ich drodze wiary, że nie są sami, że pytania, które im się zjawiają, nie są ani głupie, ani zbędne, że wielu przed nimi i wielu obok takie pytania i takie problemy mają i że starają się z tymi problemami, z tymi pytaniami zmierzyć, szukając odpowiedzi. Nawet jeśli te odpowiedzi będą niezadowalające do końca, to zawsze będzie jakaś nadzieja, że zrobimy krok do przodu, że coś bardziej zrozumiemy, że będziemy rozumieć samych siebie, a jednocześnie to będzie zachęta do dalszych poszukiwań. Wiara, która spoczęłaby na laurach takich intelektualnych, sama prosi się o trudności, o to, że w którymś momencie te laury okażą się już zwiędłymi roślinami, na których leży się niezbyt wygodnie.
Sam fakt, że prawie 2000 lat po jego śmierci, po śmierci Jezusa Chrystusa, na różne sposoby żyje on we współczesnym świecie, przekonuje o tym, iż śmierć na krzyżu nie była ostatnim epizodem jego życia, ale początkiem kształtowania nowej historii znacznej części ludzkiej społeczności. To też cytat z książki księdza profesora, zachęcając Państwa do sięgnięcia po to, niewiarygodne, po to właściwie dość nieczęste studium, które by odwoływało nas do takich zagadnień. Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa, odsyłając Państwa do tej książki. Dziękuję jednocześnie autorowi, księdzu Eligiuszowi Piotrowskiemu za tę rozmowę krótką. No i przypomnę, że książka jest nominowana do tegorocznej nagrody Znaku i Chestii imienia księdza Józefa Tischnera w kategorii pisarstwa. Dziękuję pięknie za rozmowę. Państwu gorąco polecam tę książkę. Nie jest to łatwa lektura, ale jak ksiądz powiedział, nie trzeba czytać jej w całości od razu, ale trzeba do niej po prostu wracać i od czasu do czasu sięgać, czytać, zastanawiać się, myśleć, dyskutować też z tą książką. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.